Witamy w pierwszym odcinku podcastu Jaka matka?
Taka córka.
Wiktoria Smołkowska.
I Anna Sokołowska-Smołkowska.
Dzisiaj podyskutujemy na temat myślenia pozytywnego, optymizmu, ale też pesymizmu. No właśnie, czy myślenie pozytywne jest zawsze najlepszym rozwiązaniem każdej sytuacji i problemu?
To zależy. Zresztą w naszych wystąpieniach bardzo często to wyrażenie będzie padało, że zależy, ponieważ życie ludzkie jest bardzo skomplikowane. Zależy od bardzo, bardzo wielu czynników, zarówno środowiskowych, jak i genetycznych, od naszego wychowania, od naszych doświadczeń. Ale wracając do tematu, warto przyjrzeć się różnym publikacjom, które mówią o optymistach, pesymistach. Na podstawie tych publikacji można dojść do wniosku, że optymiści lepiej sobie radzą w życiu. Odnoszą sukcesy w życiu prywatnym, zawodowym. Czy zawsze tak jest? Czy faktycznie optymiści zawsze mają lepiej?
No właśnie, czy optymiści zawsze są tymi wygranymi, a może realiści?
No, myślę, że to pesymista, to optymista dobrze poinformowany. Jeżeli tak do tego podejdziemy, to faktycznie oni mają największe pole do popisu. Ale myślę, że to chodzi o głębsze nastawienie w ogóle do życia i spostrzeganie rzeczywistości, która nas otacza. I wydaje się, że rzeczywiście optymistom jest łatwiej, ponieważ podchodzą zadaniowo do rozwiązywania problemów. Bardziej starają się widzieć plusy tego, co robię.
No właśnie, no często jest tak, że w psychologii, przynajmniej wcześniej tak było, teraz już się trochę od tego odchodzi, no ale często analizuje się ludzi, ich zachowania pod kątem negatywnych jakichś zachowań czy trudności, z którymi się muszą mierzyć. No i właśnie, kiedy ludzie się z takimi trudnościami spotykają, to często doświadczają różnych emocji, bo mogą to być zdarzenia, które mogą się nam bardzo wydawać pozytywne, tak? Że na przykład, nie wiem, ślub. I w trakcie takiego wydarzenia mogą się pojawiać zarówno i emocje pozytywne, chociaż to też jest błędne określenie, no ale to już nie będziemy się tutaj bardzo zagłębiać. Natomiast można odczuwać negatywne emocje również podczas takich pozytywnych doświadczeń, ale także mogą się pojawić różne reakcje, nawet w trakcie tych negatywnych i smutnych doświadczeń.
Właśnie, dobrze, że powiedziałeś smutnych, bo negatywne to nie znaczy złe, bo zwykle coś, co jest negatywne, nam się kojarzy z czymś nieprzyjemnym, złym, z gruntu niedobrym. Tymczasem emocje negatywne, jakie określiłaś, czyli emocje przeżywania przykrości, smutku, straty czasem, one też nas uczą. To nie są emocje niepozytywne, jak gdyby.
Niepożądane.
Tak, nie w tym rozumieniu. Dlatego wydaje się, że powinniśmy być przygotowani na wszystkie emocje, które nas dotyczą, bo one nas mają prawo spotkać. Natomiast jak my sobie z nimi poradzimy, to jest druga kwestia. Jakie wyciągniemy z tego wnioski i co z tym zrobimy po prostu.
Dokładnie tak. No ale odbiegłyśmy trochę od tematu.
Tak, no ale to z pesymizmem i optymizmem też się łączy.
Tak. No ale może zacznijmy od tego, że optymiści to ludzie, którzy przede wszystkim oczekują pozytywnych rozwiązań, nawet gdy coś jest trudne. I to może dać taką właśnie mieszankę uczuć, która jest względnie pozytywna. Z kolei pesymiści oczekują negatywnych wyników, negatywnych zdarzeń, które ich spotkają. No i w takim efekcie możemy mieć do czynienia ze samospełniającym się proroctwem.
Oczywiście, bo jeżeli oczekujemy czegoś, co nam się nie uda, to jakby prowokujemy, że rzeczywiście nie będziemy mieli sukcesu w tym zakresie i rzeczywiście to proroctwo nam się spełnia, my w to wierzymy, mało tego, my zaczynamy wierzyć, że wszystko się sprzysięga przeciwko nam, sprzyja to poczuciu nieszczęścia, takiego braku czasem nawet beznadziei i to jest to, co nas bardzo, bardzo dotyka, a jednocześnie powoduje, że nie potrafimy jakby zawalczyć o swoje, bo boimy się, towarzyszy temu lęk. I to jest, jeżeli nie podejmujemy prób, to po prostu nie osiągniemy celu. Optymiści prędzej sięgają po cel, bo liczą, że go uda im się osiągnąć. Pesymiści tego nie robią. Były doświadczenia, które mówiły o tym, że właśnie jak, w jaki sposób do sytuacji podchodzą optymiści, realiści i pesymiści. Jednak okazało się w tym doświadczeniu, że wygrywają w realizacji swoich celów, swoich marzeń optymiści.
No właśnie, rozumiem, że te badania, o których mówisz, to z psychologii ewolucyjnej, tak? No więc właśnie, więc może troszkę przystaniemy przy tych badaniach. Te badania faktycznie były bardzo ciekawe, ale warto tu nadmienić, że to była tylko symulacja zachowań. I w psychologii ewolucyjnej jakby głównym zainteresowaniem badaczy, oprócz doboru naturalnego, czyli mieszania się w pary, dobierania się ludzi, ten sposób, żeby jakby przedłużyć gatunek, są również strategie, które zapewniają jednostkom przetrwanie. No i właśnie tutaj, w tych badaniach, o których mówiłaś, dwóch naukowców, Heifetz i Spiegel, w jednym z artykułów przedstawili właśnie tą koncepcję. Całe doświadczenie jakby polegało na tym, na symulacji komputerowej, która polegała na stworzeniu potencjalnej populacji, która składała się z optymistów, pesymistów i realistów, czyli tak jak w normalnym życiu, jak u nas. No i zakładając właśnie, że była taka populacja, to zakładali, że poszczególne osoby będą spotykały się w interakcjach. No czyli tak jak spotykamy się na co dzień. No i te interakcje można było jakby przedstawić na zasadzie takiej gry, kiedy dana jednostka będzie wygrana, jeżeli chodzi o przetrwanie swoich genów, mówiąc brzydko. I okazało się, że pomimo, na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to realiści powinni być wygrani, no bo mają jakby cały obraz sytuacji, to okazuje się, że optymiści byli wygrani w tej grze. Właśnie chyba dlatego, o czym ty mówiłaś, że mieli oczekiwania i jakąś taką siłę przebicia, pewność siebie, bo myślę, że optymizm jest bardzo związany z pewnością siebie, żeby po prostu sięgnąć po to, co im wydaje się, że im się należy, tak?
No myślę, że tak. Tutaj myślę, że to jest szerzej, że nie tylko jest to pewność siebie, jeżeli chodzi o optymizm. Myślę, że to jest w ogóle takie przekonanie, że wszystko, co nas otacza, nam sprzyja. To niekoniecznie my sami jesteśmy mocni, ale mocne jest środowisko, w którym jesteśmy.
Ale warto tutaj zaznaczyć, że ocena sytuacji jest bardzo indywidualna i to, w jaki sposób się zachowujemy i w jaki sposób reagujemy na daną sytuację również. No i właśnie na ten temat były również prowadzone badania przez Carvera w 1986 roku, który poprosił studentów, aby przypomnieli sobie najbardziej stresujące zdarzenie sprzed miesiąca i odpowiedzieli, w jaki sposób sobie z nim poradzili. No i właśnie tutaj też kontrolowano to, czy ktoś jest optymistą, pesymistą i tak dalej. No i co się okazało? Okazało się, że optymiści są bardziej skłonni do tego, żeby skupiać się na zadaniowym rozwiązaniu danej sytuacji, na zadaniowym podejściu i tak samo nie zaprzeczali istnienia problemu, nie dystansowali się od niego, tylko po prostu starali się z nim działać. Natomiast pesymiści odwrotnie, pesymiści mieli dużą trudność z tym, żeby nie popadać właśnie w jakieś unikanie tego problemu, czy no po prostu znalezieniu rozwiązania, tak, skoncentrowaniu się na rozwiązaniach. No i te odkrycia wskazują na tym, że optymiści mogą się cieszyć przewagą nad pesymistami, nawet w sytuacjach, których nie można zmienić, dlatego że optymiści nawet w sytuacjach, które oceniali na to, że nie mieli na nie wpływu, nie kontrolowali ich, również oceniali jakby swoją skuteczność lepiej, tak, że nie zaprzeczali temu problemowi i byli w stanie się na chwilę zatrzymać, skoncentrować na tym problemie i zastanowić się, jak sobie po prostu z tymi trudnymi emocjami poradzić.
No tak, i to masz rację, że tak to się dzieje, ale to jeszcze warto też wskazać na to, że pewne typy zachowań, właśnie takie optymistyczne podejście czy pesymistyczne podejście jakby jest przez nas preferowane przez pewien czas i prowadzi do tego, że drogi neuronalne zaczynają być jak gdyby bardziej takie stabilne w jednym kierunku. To znaczy albo wysyłamy komunikaty bardziej pozytywne, optymistyczne lub bardziej negatywne, no tak, pesymistyczne. I to te drogi stają się drugą naturą.
Tak, że te reakcje są bardziej autonomiczne, bardziej automatyczne. No i tutaj chyba zjawisko, o którym mówisz, no to można nazwać takim torowaniem po prostu, jakby, nie wiem, że te drogi są bardziej automatyczne, tak?
Tak, i bardziej przepustowe, jakbyśmy mogli dzisiaj powiedzieć. No.
Tak, że być może nasz mózg z przyzwyczajenia po prostu je wybiera i jakby no jest to dla niego łatwiejsze. Nie wymaga tyle pracy, nie wymaga tyle energii, żeby taką drogę...
Bo są przetarte drogi. Po prostu Dokładnie. Są to szlaki przetarte i dlatego łatwiej z nich nam korzystać. Tak. I w związku z tym w bardzo w stereotypowy sposób często się zachowujemy w sytuacjach trudnych.
Tak, no po prostu mamy jakieś swoje utarte schematy. No warto też nadmienić, że tutaj bardzo tak oceniamy w tym naszym rozmyślaniach, że optymiści zawsze mają lepiej. Natomiast warto tutaj powiedzieć, że nie zawsze tak musi być. Ciekawą, bardzo ciekawą koncepcją jest koncepcja defensywnego pesymizmu. Jest to dosyć mało znana u nas koncepcja, przynajmniej wśród polskich badaczy. Natomiast już to trochę lat ma, bo również jest z lat 80. I na przykład jest opisana w pracy pani Malwiny Szpitalak, nie taki pesymizm zły, który jest no, jakby bardzo znamiennym tytułem i faktycznie nie zawsze pesymizm musi być zły. I ta koncepcja polega na tym, że osoby, które są defensywnymi pesymistami, charakteryzują się przede wszystkim no dosyć niską samooceną. Kiedy spotykają się z jakimiś trudnościami, to od razu oceniają, że sobie nie poradzą z tym zadaniem. I przez to wywołuje to u nich lęk i dzięki temu się bardziej starają w przygotowaniach, no bo chcą jednak podołać temu zadaniu. Więc oni jeszcze więcej pracy poświęcają niż na przykład optymiści. I faktycznie ta jakość wykonania tego zadania jest dużo wyższa niż u optymistów, którzy mniej poświęcili czasu na
przygotowanie się. Poza tym mają więcej wiedzy, jakby też unikają pewnych niepowodzeń, no bo siłą rzeczy, jeżeli wiedzą więcej na dany temat, tym łatwiej im, czy mają większe predyspozycje do sukcesu w tym momencie.
Tak, no i tą strategię można też traktować jako pewien sposób ochrony tej samooceny, tak? No bo jeżeli podołałem temu zadaniu, no to może nie jestem taki zły, jak myślałem na początku.
Tak, no bo samoocenę budują nam realizacja celu, jak nam się udaje po prostu.
Dokładnie tak.
Zresztą to też się łączy z oceną przez innych wypowiadaną na nasz temat, bo przecież ludzie patrzą, czy nam się udało coś, czy nam się powiodło, czy coś zdaliśmy z czymś radę i wtedy takie komunikaty ze strony innych osób też budują tą naszą samoocenę i automatycznie powodują, że z większą nadzieją, z większą wiarą podejmujemy się następnych działań.
No tak, no ale temat samooceny myślę, że jest to temat na nasze inne spotkanie.
Jest zresztą bardzo ciekawe poczucie własnej wartości, temat samooceny, samoakceptacji. Myślę, że szalenie ważne mechanizmy, które decydują o naszym funkcjonowaniu.
No tak, no ale jak tutaj Państwo możecie zauważyć, że wiele aspektów psychologii się ze sobą wiąże i po prostu no, ciężko mówić tylko na ten temat, pojawiają się różne dygresje. Ale wróćmy do myślenia pozytywnego. Mówiłaś o przeżywaniu szczęścia i cieszeniu się chwilą, że optymiści są bardziej szczęśliwi.
Tak się to myślę przekłada na właśnie spostrzeganie świata wokół i siebie. I w związku z tym jesteśmy bardziej szczęśliwi, bo tak naprawdę to, co to jest szczęście? Co daje nam szczęście? To, jak spostrzegamy wokół siebie ludzi, spostrzegamy wokół siebie świat. I mówi się, że komuś szczęście dają pieniądze. Nie, okazuje się, że szczęście nie zależy od pieniędzy. Owszem, do pewnego momentu ono wzrasta wraz z sumą, którą posiadamy na koncie, czy sumą, która pozwala nam żyć, ale tylko do pewnego momentu. Później okazuje się, że ciągle na coś nas jeszcze nie stać, ewentualnie to nie o to nam chodziło w życiu. I w związku z tym rzeczywiście to szczęście ma wymiar bardzo indywidualny i zależy od nas samych. Natomiast to, jeżeli spostrzegamy siebie w takich kolorowych barwach jasnych i świat wokół, na pewno będzie to sprzyjało szczęściu, to nie ma dwóch zdań. Ale z drugiej strony myślę, że warto też tu podkreślić, że warto też sporo wiedzieć o tym życiu, żeby można było się cieszyć jego istotą.
No dobrze, a jeżeli ktoś jest pesymistą i na przykład chciałby to zmienić, stara się walczyć z tym, żeby nie myśleć negatywnie, no to myślę, że jest to bardzo długa i ciężka droga, ale czy możliwa?
Myślę, że możliwa, natomiast faktycznie nie jest to łatwe, bo mówimy tu i o środowisku, i o genach, o pewnych już tych drogach, o których wspominaliśmy, neuronalnych. Także tutaj to nie jest prosty proces, ale myślę, że jest możliwy do realizacji i można zrobić zmiany w postrzeganiu świata, można tego dokonać.
No ja myślę, że tutaj też może zaistnieć pewne zjawisko, bo jeżeli bardzo staramy się o czymś nie myśleć, no to o tym myślimy. I tutaj pozwolę się posłużyć pewną metaforą, pewnym zadaniem dla Państwa, dla nas. Powiem Państwu, żeby nie myśleli o różowym słoniu. Nie myślcie, absolutnie możecie myśleć o wszystkim, tylko nie myślcie o różowym słoniu. Absolutnie, zakazuję Wam, nie możecie myśleć o różowym słoniu. No i o czym pomyśleliście?
O różowym słoniu.
Dokładnie, o dużym zwierzęciu w niecodziennym kolorze. No i właśnie, często się zdarza tak, że jeżeli staramy się całej siły nie myśleć o czymś, to nagle nie myślimy o niczym innym. No i tutaj jest bardzo, bardzo trudno zachować jakąś taką równowagę, skupiając się na tym, czego nie chcemy. No, dobrym remedium na to będzie skupianie się na tym, co chcemy osiągnąć, ale nie tylko patrzenie w przód, ale też zastanowienie się nad tu i teraz. Po prostu bycie w danym miejscu, w danym czasie, zobaczenie, czego ja potrzebuję, co jakby daje mi w tym momencie satysfakcję. Dokładnie tak.
No zresztą to, co mówiliśmy, tu wspomniałam o szczęściu. No szczęście polega na tym, że jeżeli potrafimy się cieszyć z tego, co jest tu i teraz, to jesteśmy szczęśliwi. Natomiast przyszłość jest rzeczą, która jest niewiadomą i przeszłość czasem też potrafi rozczarowywać i boleć. Więc kwestia tego, żeby doświadczać i doceniać to, co jest wokół w tym momencie.
No tak, no ale też nie możemy unikać negatywnych doznań, bo one również są nam potrzebne.
Zdecydowanie tak, bo przecież one też nas czegoś uczą. Uczą nas, pokazują pewne rzeczy. Zresztą to, co powiedzieliśmy na początku, to nie jest negatywne, tylko to jest inne, to jest przykre, czasem trudne, ale to jest potrzebne. A co jest potrzebne, to nie może być negatywne w jakiś sposób, prawda? Także tu się wydaje, że powinniśmy też doceniać czasem i obniżkę nastroju, i trudne sytuacje, i czasem nawet jakieś zawirowania życiowe, kiedy nam się wydaje, że wszystko jest przeciwko nam, właśnie po to, żeby można było następnego dnia, może za miesiąc, cieszyć się tym, co nas dotyczy w danym momencie, co jest teraźniejszością. To, co potrafimy dostrzec wokół siebie i siebie w danej sytuacji.
No też. Właśnie, myślę, że na co dzień bardzo skupiamy się na, przynajmniej część z nas skupia się albo bardzo na świecie zewnętrznym i na czynnikach, nie wiem, innych ludzi na przykład, że ten ktoś sprawił mi przykrość i ten ktoś jest zły i oceniamy jakby tylko to, co jest z zewnątrz. A niektórzy mają z kolei odwrotnie, to co jest wewnątrz, że ja jestem do niczego, ja jestem... Dokładnie tak. No i tutaj myślę, że warto jakby... Dla jednych remedium będzie spojrzenie troszkę na siebie i nawet jeżeli nie musimy widzieć winy w sobie, bo obiektywnie może faktycznie być po tej drugiej stronie. Natomiast zastanówmy się, jak mi jest z taką informacją, tak? Co mi to robi? Pobądźmy trochę w tych emocjach. I to również obniża napięcie, takie zatrzymanie się na chwilę, nawet w tych nieprzyjemnych doznaniach.
Tak, i jeszcze jedno, myślę, bardzo istotne, żeby tych doznań nie generalizować. To, co powiedziałaś, że ktoś nam coś zrobił, jakąś przykrość, powiedzmy, i my od razu generalizujemy, że on jest zły. Nie, wydaje się, że powinniśmy tutaj wyciągać wnioski z konkretnych sytuacji, z konkretnych zachowań, z konkretnych rzeczy, które nas dotyczą, natomiast nie generalizować, że to jest złe, tamto jest niedobre, albo że ja to mam w ogóle w życiu pecha, prawda? Bo to jest coś, co no nie prowadzi nas do dobrych, że tak powiem, rozwiązań w życiu.
No tak, czyli taka uważność po prostu i ocenianie każdej sytuacji, każdej reakcji jako daną, jako wyjątek, jako jakąś jednostkę, którą należy zanalizować. No myślę, że jest to ważne szczególnie teraz, kiedy mierzymy się z epidemią, mierzymy się często z różnymi zmianami w życiu, których się w ogóle nie spodziewaliśmy, których zupełnie nie planowaliśmy. No nie pojedziemy na wakacje.
Najprawdopodobniej.
No niestety. Nie spotkamy się z przyjaciółmi, z rodziną. Nie wiem, trudniej będzie nam znaleźć nową pracę, albo część z nas niestety taką pracę straciło. I to rodzi na pewno duże napięcie i takie zmiany, szczególnie na które nie mamy zupełnie wpływu. Jest to bardzo trudny czas. Mamy taką skłonność, żeby narzekać. Szczególnie my Polacy, tak mamy. No ale czy to zawsze jest złe, że tak sobie ponarzekamy?
Myślę, że narzekanie ma swoje plusy. Ważne, żeby nie narzekać stale i ciągle i na wszystko. Natomiast powiedzenie, że coś mi nie pasuje, coś mnie martwi, podzielenie się z tym swoim stanem z innymi osobami jest budujące i jest bardzo, bardzo wskazane. Zresztą to jest bardzo, bardzo istotne właśnie, jeżeli możemy z kimś porozmawiać, jeżeli mamy dla kogoś czas i ten ktoś ma dla nas czas, jest bardzo ważne, żeby można było sobie poradzić z trudnymi sytuacjami. O tym zresztą będziemy mówić jeszcze z Państwem może następnym razem, kiedy będziemy mówić o samotności i różnych aspektach tego zjawiska, ale warto zwrócić uwagę, że w każdej sytuacji, także spojrzenia właśnie na sytuację trudną, jest ważne to, żeby mieć z kim przegadać trudne chwile.
No tak, no ale myślę, że to, co powiedziałaś na początku, wracając do tego narzekania, no, że nie warto jakby ciągle narzekać.
No i nie warto, bo to też będzie powodowało, że jeżeli będziemy ciągle narzekać, to my nie będziemy mieli do kogo w końcu narzekać.
To tak, a dwa, że no to tylko generuje większe napięcie. To już jest jakby odwrotny skutek niż to, co wcześniej.
Zdecydowanie i tu się odwołam znowu do tych badań, które mówią o tych drogach w przewodzeniu w mózgu, że właśnie jeżeli mamy taką tendencję do narzekania, to łatwiej nam się narzeka niż mówienie o czymś pozytywnym, bo te drogi są już utorowane, te ścieżki są tak wydeptane, że mózg sobie po prostu z nich korzysta.
No tak, no i też warto próbować nowych rzeczy, więc może jeżeli ciągle narzekamy, to może spróbujmy nie narzekać, tylko zacznijmy dostrzegać różne inne rzeczy, bo to wpływa na jakby odradzanie się nowych dróg neuronalnych, tworzenie nowych dróg i na neuroplastyczność mózgu i wpływa to bardzo, ma to bardzo pożądany skutek, na przykład przeciwdziałaniu demencji starczej.
To już idziemy bardzo daleko i rzeczywiście tak to jest. Myślę, że warto będziemy z Państwem rozmawiać na różne tematy i tak jak tu była mowa, że właśnie nie ma w psychologii czegoś, co można tylko w pojedynkę o czymś mówić. To wszystko się ze sobą wiąże i implikuje jeden problem drugi. Także zachęcamy Państwa też do tego, żebyście Państwo nas słuchali.
No tak, no ale to już do końca, a ja jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo tego nie powiedziałyśmy jeszcze, że no bardzo mocno gdzieś tam można było wysnuć wniosek, że optymizm to jest super i w ogóle zawsze to jest najlepsze rozwiązanie. Nie zawsze tak jest, to już też o tym wspominałyśmy, ale no niestety hura optymizm na pewno nie jest dobry, bo nie dostrzegamy pewnych rzeczy.
Niebezpieczeństw. Dlatego
dokładnie tak.
Dobrze nie rezygnować z wiedzy i informacji, które nas otaczają i wyciągać z tego wnioski.
Najważniejsze to znaleźć swój własny złoty środek. Bo tak jak powiedziała Virginia Satir, życie nie jest tym, czym sądzimy, że jest. Jest tym, czym jest. Różni nas to, jak sobie z nim radzimy. A więc powodzenia.
Do usłyszenia.